Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Doszliśmy do 20. edycji tej olimpiady. Cieszymy się, bo właściwie od początku ona była pomyślana po to, żeby aktywizować młodzież, żeby ta młodzież była ze sobą zintegrowana, żeby miała jakieś spotkania, które będą wzbogacały ich wiedzę. I po 20 latach widzimy, że ta olimpiada miała sens, konkurs sprawdza się, młodzież jest, przygotowuje się, mamy dużą satysfakcję w związku z tym, że poziom tej młodzieży, poziom wiedzy młodzieży jest naprawdę wysoki. Na pewno uczelnie, które chciałby ich zaprosić, nie pożałują, bo będą to znakomici studenci, którzy potrafią opanować wiedzę z zakresu historii, z zakresu teologii, bo po części to się wszystko wiąże ze sobą.
Pytania, no cóż, no trudne, nie powiem, żeby były łatwe, ale ciekawy temat, przede wszystkim bardzo ciekawy. Dla mnie osoby, która lubi historię, lubi poznawać historię i skutki wydarzenia, temat historii cerkwi w XX wieku jest naprawdę ciekawym tematem. Przyznam szczerze, że przed startowaniem do tej olimpiady nie wiedziałem nic, totalnie nic na temat cerkwi w XX wieku. Nie wiedziałem na przykład, że był problem z rewindykacją, nie wiedziałem, że był problem z autokefalią. Jednak bardzo dużo się nauczyłem przez tą olimpiadę i to muszę szczerze powiedzieć.
Nawiązaliśmy celowo do stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ponieważ to historia burzliwa dla samej cerkwi. Cerkiew też znajdowała się w środku tych wydarzeń. Więc musieliśmy wspomnieć o czymś, co jeszcze nie dotarło do podręczników, a było tematem rozważań naukowców naszych w wielu konferencjach, pracach, no i w atmosferze. Przełożyła się ta historia na praktyczną wiedzę o tym, co się działo. Były oczywiście lata trudne w życiu cerkwi, bardzo trudne, lata męczeństwa, były też lata ciężkiej pracy, ale były też i dni radosne i o tym wszystkim młodzież mogłaby wiedzieć, aby znać swoje miejsce na ziemi, swój ślad i swoją godność osobistą. Żeby mieć świadomość, że jest taką samą częścią tej ziemi, z której wychodzi, jak każdy inny obywatel.
Przede wszystkim o bieżeństwie, przede wszystkim również o autokefalii i rewindykacji obiektów sakralnych w XX wieku. Są to pytania, które poruszają jakby nie było taką ciemniejszą stronę historii naszego prawosławia, bo i bieżeństwo, przez bieżeństwo straciliśmy mnóstwo ludzi, mnóstwo nam bliskich osób i w każdej rodzinie z tych stron raczej jest jakaś taka historia. Rewindykacja natomiast spowodowała, że utraciliśmy bardzo dużo obiektów sakralnych, bardzo dużo mienia cerkiewnego i ziemi, i cerkwi, i klasztorów, a autokefalia, problem z autokefalią jednak było oderwaniem się od cerkwi matki, jaką był patriarchat moskiewski i spowodowało to jednak do tych 50. lat złe stosunki z tym państwem.
Do finału dotarło 14 osób. To są najlepsi z tych dobrych. Jakaś wstępna selekcja odbywa się już na pierwszym etapie. Trzeba powiedzieć, że to jest wiedza niszowa, tak jakby powiedzieli naukowcy. I nie wszyscy uczący się religii chcą się podjąć przygotowań, ale mieliśmy w tym roku około 70 uczniów, którzy próbowali swoich sił na pierwszym etapie. No i z tej grupy 70 osób chętnych popracować nad wiedzą z zakresu stulecia historii cerkwi dociera właśnie czternastka ludzi bardzo zdolnych, którzy wykazali się już po pierwszym dniu swoją wiedzą, bardzo wysokie wyniki osiągnęli z testu. Młodzież odpowiada na trzy pytania. Każdy uczestnik losuje trzy pytania z 60 zagadnień, które przygotował ksiądz dr Doroteusz Sawicki, pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. No i na podstawie literatury do tych zagadnień mieli się przygotować. Zakładam, że wszyscy są znakomicie przygotowani i będą odpowiadać, a to jest tak, że nie zawsze odpowiedź ustna, czy powiedzmy wiedza, którą uczeń posiada na etapie szkoły średniej, bo do takiej grupy jest to docelowo skierowany konkurs, jest na tyle wystarczające, żeby posługiwać się płynnie pismem, przekazywać płynnie myśli, więc tutaj mają szansę pokazać też swoją umiejętność wysławiania się, ale też oprócz tego, że się potrafią wysłowić, będą mogli wykazać się wiedzą. Bo nie zawsze potrafią jeszcze przelać na papier swoje myśli. To jest etap, kiedy człowiek uczy się w szkole średniej, on dopiero uczy się pisać tak naprawdę samodzielne wypracowania.
Od grudnia, od pierwszego etapu trochę nauki było. No, pierwszy etap, jako że to jest praca pisemna, było trzeba raczej znać kilka takich najważniejszych tematów, takich, o których może być wypracowanie. Na drugi etap, gdy się dowiedziałem, że dostałem się na ten drugi etap, czyli bodajże 13 grudnia, było trzeba już się bardziej przygotować do czasu tego drugiego etapu.
To nie jest konkurs tylko skierowany do Podlasia, do młodzieży z Podlasia, prawosławnej młodzieży. On oczywiście jest skierowany do tych, którzy się uczą religii prawosławnej, bo z taką myślą przygotowań do egzaminu maturalnego wchodziliśmy z pomysłem olimpiady. Na początku nauczania religii mieliśmy nadzieję, że tak jak w niektórych krajach europejskich uczeń będzie mógł wybrać każdy przedmiot, którego się uczy, tak jest na przykład w Finlandii. Jeśli uczęszcza na dodatkowe zajęcia, z każdych dodatkowych zajęć może zdawać egzamin maturalny. Więc przypuszczaliśmy, że kiedyś będzie taka możliwość w Polsce, stąd próba przygotowań i nauczycieli, kadry, jak i młodzieży do takiego egzaminu. I to nam pozostało, całą naszą tą formułę olimpiady prowadzimy w kontekście tego, żeby przygotować młodzież do praktycznego zdawania matury. Jeśli byli uczestnicy w ciągu tych 20 lat pochodzący spoza Podlasia, to byli przede wszystkim uczniowie z Warszawy. Tam są troszkę większe te diaspory, ale mieliśmy także uczestników z Krakowa i w tym roku z Koszalina. Koszalin nas jakoś, mogę powiedzieć, polubił. W Koszalinie, w tej maleńkiej diasporze, wydawałoby się, nie ma zbyt wielu prawosławnych, ale za to są to bardzo aktywni ludzie, którzy dla swojej wiary i dla poznania swojej wiary potrafią wiele uczynić, żeby się do niej zbliżyć, żeby mieć kontakt z możliwością bycia wśród prawosławnych chociażby. To samo mieliśmy w Biłgoraju przez długie lata. Społeczność biłgorajskiej młodzieży była dużą, w owym czasie była, no powiedzmy, na ich możliwości większa populacja młodzieży. Ona odeszła oczywiście i w związku z tym czekamy, może kiedyś będą następcy. W każdej parafii na zachodzie Polski pojawiają się takie możliwości, ale trzeba pamiętać, że to są grupy wiekowe, one przez 3 lata uczestniczą, a potem ta grupa gdzieś odchodzi na studia i trzeba czekać, kiedy się pojawi następna. Ale oczywiście bardzo nas cieszy to, że ta młodzież może do nas przyjeżdżać. Sam się wychowałem w parafii diasporalnej, więc wiem, jaką to radość sprawia młodzieży, która chce się zintegrować, spotkać z większą grupą młodzieży niż tą, którą może spotkać w swojej własnej rodzimej parafii. To na pewno jest też jeden z czynników, dla których staramy się adresować konkurs do całej społeczności prawosławnej w Polsce, nie tylko do Podlasia.
Nazywam się Dmitrij Kostusow, jestem z Koszalina, przyjechaliśmy tutaj właśnie na olimpiadę. Powiem, że jest bardzo dużo zagadnień, bardzo dużo dat trzeba umieć, ale jeżeli się do tego przyłożyć, to na pewno będzie dobrze.
Od początku prowadził tą olimpiadę przewodniczący, wówczas biskup Grzegorz, dzisiaj arcybiskup Bielski Grzegorz. On nadawał ton pracy, ale zawsze olimpiada była skierowana do młodzieży zdolnej. I z tą młodzieżą nie mamy żadnych problemów. Ta młodzież aktywnie uczestniczy we wszystkich formach życia religijnego, duchowego, ale muszę podkreślić też, że tu nie chodzi tylko o religię, bo to się przekłada później na całość życia takiego człowieka. Ten człowiek jest zaangażowany w różne działania, które wykonuje w swoim życiu. Ta młodzież bierze udział nie tylko w naszym konkursie. Osiągają wyniki. Ja się spotykam z racji tej funkcji, którą objąłem też z innymi organizatorami, chociażby dlatego, że mieliśmy spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej i staramy się, aby nasza olimpiada miała taki sam standard jak każda inna. I okazuje się, że ci nasi uczestnicy biorą udział w innych olimpiadach. To nie jest problem w zdobywaniu wiedzy. Natomiast podejściu do nauki religii w szkołach jest inaczej niż było ponad 20 lat temu. Dzisiaj trudno by było oczekiwać, że młodzież klas maturalnych chciała przychodzić na zajęcia na tak zwanej lekcji zerowej, co mi się zdarzyło, kiedy zaczynałem nauczać religii, kiedy 5. klasa technikum w 100% przychodziła na godzinę 7:15 do szkoły. Dzisiaj rodzice na pewno chcieliby zwolnić część młodzieży, bo albo znaleźć inną godzinę, bo to za wcześnie. Młodzież miała większą chęć do nauczania się religii, zaangażowanie i była bardziej aktywna. Oczywiście to wszystko wymaga tylko podejścia, tak, do młodzieży, bo młodzież się nie zmieniła. Ona nadal jest ciekawa świata, tylko trzeba tę formę poznania tego świata dopasować do ich możliwości percepcji. My nad tym nieustannie pracujemy, dlatego praca z młodzieżą to nie jest coś, co się zamyka w tych przysłowiowych 18 godzinach etatu, bo do tego trzeba pracować jeszcze nad lekcjami, a właściwie każda lekcja, to młodzi nauczyciele, sam byłem takim, wiem, znakomicie przygotowana, ale w jednej klasie udaje się, a w drugiej jest całkowitym fiaskiem. Młodzież nie interesuje się tym genialnym tematem. Dla jednych to fascynacja, która przeradza się w cały cykl pytań, u innych obojętność. Tutaj to nie jest tak prosto. Każdą grupę młodzieży trzeba zaktywizować, dzieci, dać im na tyle interesującą wiedzę czy sposób podawania tej wiedzy, żeby oni się zaangażowali chociaż trochę w proces poznania. No i dlatego cała pedagogika jest trudną pracą, a religijna jest szczególnie trudną, chociażby ze względu na całe te opinie, które krążą w społeczeństwie, tak, i to, co ciągle powraca o usunięciu zajęć religii ze szkoły. Oczywiście to tylko kwestia vox populi, z przekonania głosu ludzi. My o tym wiemy, ale nauczanie religii się nie skończy. Ono będzie trwało. Tak jak mimo tego, że religię usunięto gdzieś tam w latach, połowie lat 50. ze szkół powszechnych, to ta zajęcia z religii odbywały się przy parafiach i ona nadal się będzie odbywać, tyle że będzie miała wtedy znowu inną formę, inny wymiar. Ale to, co dzisiaj osiągną nasi katecheci, nasi nauczyciele, pozostanie i będzie też bogatym spadkiem do tego, żeby dalej pracować. Więc my nie przerwiemy nauczania religii. I to wszystko, co dzisiaj robimy, będzie częścią wkładu do tego, co zrobimy później. Więc czym bardziej będziemy mieli przygotowaną kadrę, tym będziemy odważniejsi. Nie boimy się wyzwań. Katecheci się nie boją wyzwań. Z mego doświadczenia wynika, że wielu katechetów jest bardzo lubianych w szkołach. Udzielają się także w pracy szkoły, bo szkoła to nie tylko 8 godzin lekcji i potem sprzątanie, ale także dodatkowe zajęcia w różnych kołach, kółkach teatralnych, tanecznych, kółkach pomocy. Działają koła, akurat katecheci organizują koła u nas Eleosu, katolicy katecheci prowadzą koła Caritasu, więc wszyscy starają się angażować w różne przedsięwzięcia, aktywizować młodzież i często dyrekcje to doceniają. Żałuję tylko, że nie jest to wyróżnienie nauczyciela religii, jest bardzo drażniące dla innych nauczycieli. A naprawdę często jest tak, jak widzę, że prace naszych katechetów, to oni wkładają wiele serca, wiele swojego czasu i za to jesteśmy im wdzięczni. Mówię tutaj my, mając na myśli cały wydział katechetyczny na czele z Władyką Jakubem, który kieruje pracami naszych katechetów tutaj w swojej diecezji na Podlasiu, w Białymstoku i okolicznych parafiach. Niestety ubywa trochę tych dzieci, praca też staje się inna, bo inaczej się pracuje w małej grupie albo grupie zróżnicowanej wiekowo. No ale jak powiedziałem, to nie przeszkadza, bo my się wzbogacamy w pewne nowe umiejętności, które powodują to, że nauczyciel musi być aktywny. On nie może sobie pozwolić na to, że opanuje nauczanie w klasach pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i przychodzi z powielaczem lekcji, bo te lekcje się staną nudne. Więc on stanie sam przed dylematem, co zrobić, żeby zaufanie rodziców, na razie dyrekcji szkół i proboszczów, którzy odpowiadają za nauczanie, nie zostało zawiedzione, a dzieci były usatysfakcjonowane, żeby chociaż trochę wykazały własnej aktywności.
Nie chwaląc się na drugim i na razie na tym pierwszej części trzeciego etapu, na razie najlepiej napisałem. Tysiewicz Piotr, pochodzę z Białegostoku, uczę się w 5. liceum ogólnokształcącym w Białymstoku. No mam nadzieję, że to się przełoży na tą drugą część. Fajnie by było jednak uzyskać jakąś wystarczającą ilość punktów.
20 lat to jest pewien okres czasu zamknięty. Ona się zaczęła od inicjatywy właściwie małej grupy katechetów. Została zaakceptowana przez cerkiew. Zostały stworzone grupy, które miały organizować różnego rodzaju konkursy na szczeblu diecezjalnym, parafialnym. Wśród tych zespołów trzeba wspomnieć o liderach i jednym z nich była matuszka Halina Borowi, której dziękujemy. Ona zajęła się tą działką nazwaną Olimpiadą Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Rozpoczęła tą inicjatywę. Była to fajna inicjatywa, bo bez pomocy z zewnątrz, wsparcia z zewnątrz, z własnymi środkami, sposobami katecheci przygotowywali młodzież. Idea była taka, aby uczyć się i poznawać, więc w pierwszej fazie olimpiada podróżowała do różnych miejsc, do klasztorów. do Warszawy. Niestety, kiedy pojawiła się możliwość skorzystania z wsparcia systemów różnych, chodzi mi o wsparcie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy wsparcie, które mamy z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, no, pojawiają się pewne formalne wymagania, które muszą postawić te urzędy, aby kontrolować środki i celowość tych wydatków, wydawania tych środków. I troszeczkę się ograniczyliśmy i okazało się, że najlepszym miejscem do organizacji takiej olimpiady jest katedra, która jest właściwie tą wiodącą instytucją w przypadku działalności olimpiady, bo w międzyczasie też olimpiada została z prostej inicjatywy katechetów dostrzeżona przez naukowców i jakby włączona w działania Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, który jest tą wiodącą instytucją. Oczywiście dzisiaj jeszcze trudno mi odpowiedzieć o następnych tematach, ponieważ staraliśmy się w poprzednich latach, aby to były tematy wiążące się z pracą naukowców. Były rocznice związane z Cyrylem i Metodym, prawda? Więc początek tej działalności Cyryla i Metodego, wtedy dużo było w prac naukowych i tematu poruszanego dotyczącego początków chrześcijaństwa wśród Słowian. Oczywiście wiadomo taki temat w związku z tym, bo on jest szeroko opracowany. Rzecz polega na tym, że też musimy dać młodzieży materiały, bo to jest nie tylko podstawowy materiał, ale to jest rozszerzony materiał, z którym spotyka się w zasadzie dopiero student teologii. Tam jedno nawiązanie, ta rocznicowa, tak, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. No, tutaj trafiliśmy też, kończąc tą uroczystość, w moment, kiedy Wojsko Polskie wkroczyło do Białego Stoku, bo w 1919 roku właśnie w tych dniach 19 lutego, i to mamy już setną rocznicę właśnie, ta jakby końcówka zwiąże się z tym, że tym miejscem powinien być Białystok, miejscem eliminacji centralnych Białystok. Tu się spotykamy z największym chyba problemem wspólnym dla całej cerkwi, a więc z odbudową struktur cerkwi, działań cerkwi po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Stąd tu się pojawiają przepisy tymczasowe, tu się zderzają ze sobą fakty takie, że prawosławni powracają z bieżeństwa, stają przed licznymi problemami ekonomicznymi, z życiem w życiu codziennym, ale także właśnie czasami z problemem, gdzie się modlić, bo z 10 świątyń, które mieliśmy w Białymstoku do 1915 roku, okazuje się, że mamy właściwie tylko jedną czynną, Sobór Świętego Mikołaja na ulicy Lipowej. To pierwszy problem, więc trzeba wiedzieć o tym. Odbudowa tych struktur trwała prawie 100 lat. Dzisiaj mamy 10 parafii na terenie Białegostoku, tak? To, że straciliśmy wsparcie, bo przecież działały różne organizacje cerkiewne, na które zwracaliśmy uwagę, na bractwa, na ośrodki pomocy, wsparcia, na domy pomocy, które były normalnym elementem życia przed I wojną światową, które rozwiązywały wiele problemów społecznych tak w ówczesnym czasie. My dopiero dzisiaj odtwarzamy.
Jakby zachęcił te wszystkie młode osoby, które być może nie słyszały o tej olimpiadzie, do tego, żeby właśnie wzięły w niej udział?
No, z chęcią bym, bo to jest właśnie dodatkowa wiedza. Zawsze jak troszkę więcej wiesz niż na przykład w określonej swojej dziedzinie, to rzeczywiście będzie jakiś plus w otoczeniu, kiedy możesz na przykład powiedzieć coś nowego, dodać coś w jakimś kolektywie, to będzie zawsze plusem jakimś.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.